Norbert Gil, Vademecum Egzaminacyjne. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu czwartego. Tym razem przypomnę Wam, czym są stosunki prawne. Zapraszam. Stosunek prawny to odmiana stosunku społecznego. Przypomnijcie sobie, o stosunkach społecznych mówiłem w podcaście pierwszym. Dlatego też każdy stosunek prawny jest stosunkiem społecznym, natomiast nie każdy stosunek społeczny jest stosunkiem prawnym. Mogę bowiem sobie wyobrazić taki rodzaj stosunków społecznych, na przykład do których dochodzi pomiędzy ludźmi, które to stosunki przecież z prawem nie mają wiele wspólnego. Jeżeli zatem miałbym podać definicję stosunku prawnego, to powiedziałbym w ten sposób, że stosunek prawny jest to taki rodzaj stosunku społecznego, którego budowa, treść i konsekwencje wynikają z normy prawnej. Powtórzę to jeszcze raz. Stosunek prawny to taki rodzaj stosunku społecznego, którego budowa, treść i konsekwencje wynikają z normy prawnej. Jakie są zatem rodzaje stosunków prawnych? W teorii prawa mówi się o dwóch podstawowych typach. Pierwszy to stosunek prywatnoprawny, a drugi to stosunek publicznoprawny. Stosunek prywatnoprawny polega na tym, że te podmioty, które wchodzą ze sobą w tę relację, w ten stosunek, są sobie równorzędne. A więc jedna strona nie jest w stanie wymusić określonego zachowania drugiej strony. Wyobraźmy sobie stosunek, który zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami, dwoma osobami fizycznymi. Na przykład czereśniak-maliniak. Jeden pożycza drugiemu pieniądze. Kiedy dłużnik nie chce ich zwrócić, no cóż, to ten wierzyciel nie wymusi tego świadczenia. Może iść do sądu, ale to już zupełnie inna sprawa. Przykładem zatem tego stosunku może być stosunek cywilistyczny. Drugi typ stosunku prawnego to stosunek publiczno-prawny. Stosunek publiczno-prawny właśnie ma dokładnie przeciwstawne założenia. Polega właśnie na tym, że jedna ze stron jest tutaj w stanie wymusić określone zachowanie drugiej strony tego stosunku. Przykładem może być na przykład stosunek administracyjno-prawny. Tym podmiotem dominującym jest organ państwa. To on właśnie jest w stanie władczo ukształtować sposób zachowania drugiej strony i to wyegzekwować. Jest jeszcze trzeci typ stosunku prawnego, taka hybryda, którą często nazywamy stosunkiem mieszanym, takim stosunkiem publiczno-prywatnym. Dobrym przykładem byłby tutaj stosunek z zakresu prawa pracy. Dlaczego? Dlatego, że jądrem tego stosunku z zakresu prawa pracy jest akt o charakterze publicznym, ustawa, a więc na przykład kodeks pracy. Niemniej postanowienia, czy relacje, które wynikają z tej ustawy, które dotyczą tego stosunku, mogą być modyfikowane na mocy autonomii stron tego stosunku poprzez różnego rodzaju umowy. Pomiędzy kim a kim? Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Przecież strony te mogą zmieniać postanowienia kodeksu pracy, ale tylko in plus. A więc pracownik może dostać więcej, nie może natomiast dostać mniej. Dlatego jak widzimy, ten mechanizm publiczno-prawny, jakim jest akt generalny, ustawa, jest modyfikowany umowami, czy to pomiędzy, jak powiedziałem, pracownikiem a pracodawcą, czy pomiędzy jakąś federacją pracodawców a konfederacją związków zawodowych. Jaka jest budowa stosunku prawnego? Omawiając budowę stosunku prawnego, mogę mówić o podmiocie i o przedmiocie. Podmiot to w szczególności osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne to ludzie. Każdy z nas jest osobą fizyczną. Osoby fizyczne mogę scharakteryzować pod kątem dwóch cech, jakie one posiadają. Pierwsza to zdolność prawna, druga to zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to zdolność do tego, aby występować w obrocie prawnym jako podmiot. Osoby fizyczne mają ją od narodzin do śmierci. Z tym tylko, że w niektórych systemach prawnych ten moment początkowy może zostać przesunięty na moment poczęcia. Zdolność do czynności prawnych natomiast to zdolność do tego, aby za pomocą składanych przez nas oświadczeń woli kształtować naszą sferę praw i obowiązków. Tutaj, ze względu na tę cechę zdolności do czynności prawnych, ludzie dzielą się na trzy grupy. Na tych, którzy mają pełną zdolność do czynności, na takich, którzy mają ją ograniczoną i w końcu na tych, którzy są jej zupełnie pozbawieni. Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby dorosłe, osoby, które ukończyły 18 rok życia. Mogą one dokonać każdej czynności prawnej, oczywiście pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z prawem, nie zmierza do jego obejścia, no i jest zgodna z zasadami współżycia społecznego, no i została także dokonana w takiej formie prawem wymaganej. Ograniczoną zdolność do czynności prawnej mają natomiast osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, czyli młodzież oraz ci, którzy są częściowo ubezwłasnowolnieni. Aby zostać częściowo ubezwłasnowolnionym, przesłanką tego może być choroba psychiczna czy niedorozwój. Dotyczy to generalnie takich osób, które wymagają pomocy w prowadzeniu ich spraw. Zasadą przy ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest to, że dla dokonania pewnych czynności osoby te wymagają zgody. Jeżeli ktoś jest na przykład jeszcze niepełnoletni, no to będzie to zgoda rodziców. Czy na przykład, jeżeli ktoś nie ma rodziców, to zgoda opiekuna prawnego, czy jeżeli ktoś jest częściowo ubezwłasnowolniony, to kuratora. W przypadku pewnych czynności, no na przykład takich czynności o charakterze jednostronnym, osoby takie w ogóle nie mogą dokonać tej czynności, no na przykład napisać testamentu, ale także i co do pewnych czynności, traktujemy je tak, jakby o dziwo one miały zdolność do czynności prawnych. Ale ten wyjątek dotyczy tylko tak zwanych zwykłych umów życia codziennego. I w końcu osoby, które są tej zdolności pozbawione, czyli dzieci do lat 13 i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Przesłanką ubezwłasnowolnienia całkowitego są generalnie te same stany, niedorozwój czy choroba psychiczna, ale w takim stopniu, że osoby te wymagają po prostu zastępowania w prowadzeniu ich spraw. I osoby takie co do zasady nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych. Także tutaj jest jeden mały, drobny wyjątek, a więc dotyczy to tych najprostszych, absolutnie najprostszych, podstawowych umów życia codziennego i dodatkowo nie może wiązać się to z wyzyskiem tej osoby. A więc dziecko może dokonać na przykład drogą kupna, nabycia słodyczy w sklepiku osiedlowym, ale jak powiedziałem, nie może to się wiązać z wyzyskiem tej osoby, której na przykład sprzedawca nie wyda reszty, albowiem ta osoba nie zaprotestuje, gdyż nie zna siły pieniądza. Osoby prawne. Osoby prawne to pewne, chciałoby się rzec, fikcje prawne. To są pewne byty prawne, albowiem nie istnieją one fizykalnie. Osoby prawne dzielimy na osoby o charakterze korporacyjnym i fundacyjnym. Osoby korporacyjne to takie, które ucieleśnione są przez pewną grupę osób, na przykład akcjonariusze, udziałowcy, no, na przykład mogą być spółki prawa handlowego. Natomiast osoby prawne o charakterze fundacyjnym to takie, które w szczególności dla swojego istnienia potrzebują określonej masy majątkowej. Ta masa majątkowa służy zaspokajaniu potrzeb tych, którzy z jej usług korzystają, na przykład uniwersytet. Są trzy podstawowe tryby powstawania osób prawnych. Tak jak osoby fizyczne się rodzą, tak osoby prawne powstają na mocy aktu na przykład erekcyjnego, czyli na mocy odrębnego aktu prawnego, który to akt wchodzi w życie i powołuje taką osobę prawną, albo poprzez uzyskanie koncesji czy wpis do właściwego rejestru. Końcem podmiotowości prawnej natomiast może być właśnie utrata koncesji, czy może być wykreślenie z rejestru, czy na przykład upływ czasu, na który dana osoba prawna została powołana, czy realizacja celu, czy chociażby upadłość, a z momentem upadłości także ten byt prawny ustaje. Pamiętajmy jednak, że każda osoba prawna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albowiem to osoby fizyczne na przykład ze względu na chorobę psychiczną mogą zostać ubezwłasnowolnione, ale osoby prawne nie. Dlatego każda osoba prawna posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast przedmiotem stosunku prawnego może być uprawnienie lub obowiązek. Uprawnienie bądź obowiązek. Na czym polega uprawnienie bądź obowiązek? Omówiłem Wam w podcaście drugim i w podcaście trzecim. Reasumując, stosunek prawny to nic innego jak relacja, która zachodzi pomiędzy podmiotami prawa. Jest to relacja, która, jak powiedziałem, polega na tym, że jej budowa, treść i konsekwencje, wszystko to wynika z normy prawnej, która to norma konstytuuje, tworzy, definiuje i wypełnia treścią dany stosunek prawny, do którego, jak powiedziałem, dochodzi pomiędzy stronami tego stosunku. Dziękuję bardzo.